O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Słuchasz polskiego programu SBS.
A w naszym studio już jest z nami nasz fantastyczny, wspaniały i wyjątkowy gość, bo ja zawsze tak mówię, że goście, którzy trafiają do nas do studia na wizję, są wyjątkowi. Witamy pana Zdzisława Felskowskiego, który na swoim rowerze przejechał przez całą Australię z Perth do Sydney i dotarł. Witamy pana serdecznie i witamy naszych widzów, bo będą nas oglądać na Facebooku dzisiaj po południu. Machamy do pana.
Dzień dobry.
Wspomniał pan przed chwilą, że mówią na pana Felek.
Tak, od nazwiska.
Czy mam mówić Felek?
Tak, bardzo proszę.
W związku z tym. To może zacznijmy od tego, co skłoniło pana do podjęcia takiego wyzwania karkołomnego.
Australia to jest mój szósty kontynent, czyli ostatni. No i przyszła właśnie kolejna Australia. Żeby zakończyć dzieło, musiała być ta Australia, pojawiła się. No i udało mi się ją przejechać. 4730 km w 32 dni, 37 dni w podróży. No i największe przeciwności to była natura. Nigdy wcześniej na żadnym kontynencie tego nie doświadczyłem.
Ale tutaj w Australii, że natura?
Tak, 60 km wiatr na godzinę i to niestety był moim wrogiem, a więc wiało od czoła. Przy takiej prędkości no to jest tak jak by jechać na podjeździe 10%, czyli prędkość nie osiągnie się większej jak 10-9 km na godzinę.
Ja rozumiem, że pan jest zaprawiony w tym, tak. W tym sporcie, w tym, no nie wiem, zajęciu tak. wyczynowym, no bo to można powiedzieć, że to wyczynowe, prawda? Może zanim pan powie nam o Australii, proszę nam coś powiedzieć o tych innych kontynentach. Czy jak Australia właśnie porównuje się do tych innych miejsc, które pan przejechał?
W ogóle zaczęło się to od tego, że na rowerze zawsze uwielbiałem jeździć. Byliśmy z synem na wycieczce autokarowej z Polski do Wenecji, z Wenecji do Barcelony i z Barcelony do Paryża i powrót do kraju. Ta wycieczka trwała 9 dni. Dla mnie to była tragedia w tym autokarze, na tym niewygodnym siedzeniu. I do syna powiedziałem wtedy, że wiesz co, Kamil, ja w przyszłym roku tu przyjadę na rowerze. Ja mam dość tego autobusu, ja nigdy
nie
więcej
wiem,
na taką...
siedzenie rowerowe się porównuje z siedzeniem autokarowym, no ale to już każdy ale może mieć swoje ulubione.
Myślę, że tu chodzi o wybór, nie? Wolność wyboru, prawda? Tak, na rowerze można robić, co się
ja
chce.
Ja kocham jeździć na rowerze, a nienawidzę jeździć autokarem. Pierwszy raz w życiu pojechałem w taką trasę i nigdy więcej już nie pojadę. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o rower, to się pojawiło dzięki temu, że ten autokar był.
I synowi
wtedy właśnie powiedziałem, że zrobię tą trasę na rowerze. I zrobiłem. Udało mi się dojechać. Miałem jechać w ogóle do Andory tylko. Przypomnijmy, gdzie leży Andora. W Pirenejach, tak? Na granicy hiszpańsko-francuskiej. I oficjalnie przed wyjazdem
wszystkim tak powiedziałem.
Drogi tam
mogą być bardzo mocno pochylone.
Tak. Do Andory jedzie się, do góry trzeba się wspiąć na 2000 kilka metrów. I nikomu więcej nie mówiłem, tylko ja o tym wiedziałem, że z Andory, jak się uda mi tam dojechać, to jadę dalej, zdobędę Afrykę, pojadę do Maroka.
No i w Maroku, taka decyzja, tak?
Tak, i w Maroku zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów. No i z Maroka wróciłem do domu. No
cały i, zdrowy.
Tak, 6028 kilometrów w 38 dni pedałowania, 44 dni podróży.
I pan sobie tak wytycza, że pan jedzie codziennie, tak? Czy pan tak, sobie jakieś robi specjalne odpoczynki?
Na samym początku, żeby być pewnym, że dojadę do celu na czas, ograniczają mnie tam również jakieś tam terminy. W przypadku wyjazdów na inne kontynenty przede wszystkim chodzi o to, żeby zdążyć na lot powrotny. Jadę nieraz kilkanaście dni.
Czyli jest, panie Felku, w ten sposób, że jest zawsze ten lot powrotny, tak? Że wraca pan już rowerem,
Z wyjątkiem właśnie Maroka, gdzie z domu wyjechałem rowerem do Afryki i wróciłem. I druga podróż, to dwa lata później, to była podróż z Wałcza, również rowerem.
I do Maroka się pan przeprawiał przez prom?
Promem, tak. Inaczej się nie da.
Chyba, że wpław.
No chyba, że wpław albo rowerem wodnym, jakby ktoś chciał.
Właśnie.
Także druga wyprawa to wyjechałem z Wałcza. Chciałem zdobyć Azję, symbolicznie co prawda. Przejechałem cieśninę Bosfor, most bosforski i znalazłem się po drugiej stronie Istambułu, która należy do części azjatyckiej. No i wracałem drogą przez Grecję i przez wszystkie kraje. Przejechałem wszystkie kraje byłej Jugosławii. Włochy, Słowenia, Austria, Czechy i do Polski dojechałem. I to był mój chyba, myślę, rekord, bo dziennie udało mi się przejechać 202 kilometry. W 30 dni zrobiłem tą trasę. No, czyli to... 6078 kilometrów udało mi się, ale ja byłem jeszcze młodziutki wtedy, nie? To było 9 lat temu. To miałem zaledwie 53 lata.
No to nie ma aż takiej dużej różnicy.
Już jestem bardzo stary.
Ale ja teraz już tak.
Dolegliwości chorobowe i tak dalej.
Jak pan pogodzi?
Starość.
Rower z laseczką, tak.
Nie wiem.
No ale
nie
wie
wiem.
Pan co, jak u nas...
Kupię trzykołowy chyba.
U nas w radiu jest tak, że zawsze zapowiadamy gości, czy mówimy, określamy jakiś profil na dany tydzień i ja napisałam w zapowiedzi, że życie po 60 się nie kończy, dopiero się rozpoczyna, bo tak sobie wyobrażałam, że taka będzie też motywacja i no dla niektórych osób tak faktycznie może być. A jak było dla pana? Kiedy pan w ogóle zaczął jeździć na rowerze? Czy to była zawsze pasja życiowa od dziecka? Czy to w jakimś pewnym momencie się
zawsze
rozpoczęło?
Zawsze kochałem jeździć na rowerze. Uwielbiałem jeździć jazdę na rowerze. No ale pracowałem jako policjant.
No to jest zupełnie inny temat.
A to jeszcze inny temat. To może jutro pan jeszcze przyjdzie.
To może zostaniemy tutaj do jutra na noc.
No niestety, mamy tu godzinę tylko.
Poprosimy kolegów z innej grupy.
No i wie pani, no trudno było
czyli
jeździć na rowerze.
Czyli w policji trzeba mieć kondycję oczywiście, trzeba dbać o tą kondycję. No wiadomo, że zawód tego wymaga.
Tak, no jako 40-latek wtedy pracowałem już prawie 20 lat w Wydziale Kryminalnym. No i tam charakter pracy no, nie pozwalał na to, żeby tym rowerem jeździć, tak?
No tak
sobie
wyobrażam.
Żeby ułożyć sobie grafik i tak
ale
dalej.
Ale charakter pracy na pewno pozwala na to, żeby być bardzo fit, no, bardzo tak, zręcznym tak. Fizycznie.
Znaczy wtedy
sprawnym
to...
Fizycznie. Nie, sprawnym.
Tak, ale wtedy miałem... wiedziałem o tym, że mam tą nadwagę, no i trzeba będzie coś z tym zrobić. Ale przyszedł ten pozytywny moment, gdzie otrzymałem stanowisko oficera dyżurnego komendy. Pracowałem w Wałczu.
A to dobrze, czy to nie dobrze?
Lat. Tak, to dobrze. Bardzo dobrze, bo system pracy pozwalał na to, że po 12 godzinach pracy nocnej miałem aż 48 godzin wolnego. Także pozwalało mi to na taką pełną swobodę, prywatność. Nie było żadnych telefonów,
jakoś,
które mnie wzywały do pracy w nocy, późnym popołudniem i tak dalej. Tutaj to wszystko się fajnie układało. Kupiłem sobie właśnie rower. Było mnie na to stać, żeby ten rower kupić. I na tym rowerze jeździłem. Na początku, jak to się mówi, dookoła Komina. Mamy piękne dwa jeziora w Wałczu. Później do Szczecina, do rodziny, do Koszalina i z powrotem. Wybrzeżem Bałtyku. No i tak powoli,
czyli
aż do...
Z rowerem przez życie, mam tytuł.
Tak. No aż do momentu właśnie tej wycieczki.
Z rowerem przez świat właściwie, jak już szósty kontynent.
No ktoś tam chyba pisał.
Tak,
że
to... przez życie.
No i właśnie to, co wcześniej powiedziałem, stąd się to wzięło, że ten wyjazd z synem tym autokarem i jadąc właśnie do tego Maroka, ułożyłem już sobie plan właśnie na lata poprzednie, taki grafik. Mhm. Już wiedziałem, w którym roku mam jechać i dokąd będę jechał. No i tak mi się to udało prawie, że wszystko zrealizować, z wyjątkiem 21 roku, gdzie mieliśmy pandemię. Nie?
Czyli to trwało, te wszystkie pana wyzwania, zrealizowanie tych wszystkich swoich tras, 9 lat.
Od momentu pierwszego wyjazdu, to Australia to jest 11. To jest 11 lat. Mhm, tak? To jest 11 lat, Australia to jest ten ostatni wyjazd, ale nie do końca ostatni, jeżeli chodzi o kontynenty, tak. Ale w planie mam w przyszłym roku albo za 2 lata zrobić to, co do tej pory mi się nie udało. Miałem 2 próby. Zrobić tak zwane Tour de Pologne, czyli pojechać na ostatnią wyprawę dookoła Polski. Ale prawie, że tak jak granice. No,
powrót
pokazują.
Do korzeni, tak?
Tak, tak. Na koniec tej polskości, żeby tak jeszcze właśnie tą Polskę poznać dosłownie od serca. Nie?
Proszę nam powiedzieć, jak się zaczęła ta trasa tu w Australii? Czyli tak, wylądował pan w Perth.
Tak.
I co? Oczywiście ten rower trzeba było ładnie nadać na bagaż. Ja rozumiem, że to jest jakiś specjalny, specjalistyczny rower, tak?
Nie, to jest tak zwany trekking. Ktoś,
czyli
kto jeździ na rowerze,
terenowy,
wie,
tak?
Na czym to polega. Trekking to jest najczęściej rower
górski,
na kołach 28 cali. Mhm. Nie, 28 cali, ale jest przystosowany, ma konstrukcję bagażnika z przodu, ma konstrukcję bagażnika z tyłu i z przodu na kierownicę. Także mam sakwy, rower po załadowaniu i po pełnym wyposażeniu tych sakw, na więcej kilogramów robią płyny, czyli woda. Jadąc tutaj przez Australię, przy największych upałach wypiłem 12 litrów płynów, także te płyny trzeba
dziennie?
Gdzieś... Tego dnia, tego jednego dnia.
Tego jednego dnia, no tak, 12. Dziennie,
a tak,
tak.
To jest 8 litrów, a później jak się robi chłodniej, to wystarczy 3 litry.
Jednego dnia 12 litrów.
Tak, 12 litrów. To był chyba 6 dzień pedałowania. Mój licznik, mój komputer rowerowy pokazywał wtedy 46,5 stopnia w słońcu, bo niektórzy mi tam piszą, no ale ty, ale to jest w słońcu. Ja mówię, tak, ale ja jadę w słońcu. No to... Ja nie jadę w cieniu, ja jadę
tu nie
w słońcu.
Ma jak jechać nie w słońcu.
Nie da się. Trzeba jechać w słońcu.
Dokładnie. Czyli wyruszył pan z Perth i pierwsze wrażenia.
Cieszyłem się, że temperatura mi sprzyja. Lubię ciepło.
To jeszcze spokojnie... nie są takie najwyższe, tak?
No nie, bo najwyższe temperatury, z jakimi się spotkałem, to najpierw były Indie, 52, i myślałem, że na tym się skończy. Ale później się okazało, że Stany Zjednoczone przebiły ten wynik. Tam było 58 stopni, mam to udokumentowane. 58
to chyba było takie słońcu. Lato jakieś stuletnie, czy coś takiego
to
było.
To był 2019 rok.
No właśnie.
Chyba, jak się nie mylę, Nevada.
Czyli pan już był po prostu zaprawiony w tym, tak?
No 58 to nawet dla mnie za dużo, ale tak do 50 spokojnie można sobie jechać. Nie?
No to teraz, jak to się zaczęło? Wyruszył pan z Perth i jakie pierwsze wrażenie? Jak ta Australia się porównuje do tych innych kontynentów? Innych krajów. Coś, co pana uderzyło w pierwszym momencie.
Jak wyjechałem z Perth, już po drugim bodajże chyba dniu pedałowania, zorientowałem się, że to faktycznie busz to jest busz. Tam nie ma nikogo. Myślałem, że spotkam od razu kangury i tak dalej. Kangury spotykałem, ale niestety potrącone, martwe na poboczach. I myślałem, jadąc tyle dni, już myślałem, że nie spotkam żadnych, ale spotkałem, jestem zadowolony, mam udokumentowane zdjęcia, krótkie nagrania, wideo zrobione. Wszystko poszło w internet, znajomi, wszyscy, którzy mnie tam na Facebooku obserwują, są zadowoleni i kciuki podnoszą do góry, że to chyba najlepiej pokazowa impreza, wyprawa, którą widzieli w moich relacjach. Także Australia to...
Czyli pierwsze wrażenie, pierwsze uderzenie to faktycznie że pustkowia, tak? Czyli busz to busz.
Odległości. To było nawet trochę niebezpieczne, no bo odległości ponad 300 kilometrów i nie ma nic po drodze. Czyli
ani stacji benzynowej, ani domku, ani
nic,
niczego.
Ani gdzie kupić wody, jedzenia.
Nie,
312 kilometrów był jeden taki odcinek, gdzie nie miałem nic i byłem na to przygotowany, no i wtedy spałem w buszu. Ale od Polaków, którzy mnie spotykali, ja ich spotykałem na trasie, uprzedzali mnie właśnie, ostrzegali.
A pan się z nimi umawiał wcześniej?
Ale jak to jest właśnie, że pan spotkał w ogóle jakiegokolwiek Polaka i w ogóle kogokolwiek, bo to ja wiem, że to ciężko.
Jak widzicie...
Właśnie, do kamery prosimy, tak? Piękny strój, w którym pan cały czas jechał, tak?
Jadę, chyba że było bardzo zimno.
No to musiał pan jeszcze coś...
Albo były deszcze, no to wtedy albo kurtka przeciwdeszczowa, wtedy nie ma możliwości zobaczenia tej koszulki, bo jest jeszcze koszulka na drugi rękaw, ale też w tych barwach i z napisem
naszych
Polska z orzełkiem.
Tak.
Albo druga kurtka, dodatkowo ocieplana, tam nie ma właśnie też napisu Polska, ale generalnie zawsze jadę w tym stroju. No i każdy Polak z daleka to widzi.
I to było przypadkowe?
Po sześciu...
Bo samochody pana mijały, tak?
Tak. Po sześciu dniach na stacji benzynowej spotkałem Polaków. Teraz mogę powiedzieć, że przyjaciół Polaków z Australii, którzy zaprosili mnie do Melbourne, jak dojadę. I po 19 dniach spotkaliśmy się w Melbourne u nich w domu. To jest Beata i Krzysztof Kaczmarek. Krzysztof jest aktorem. Zresztą później, będąc tu w Sydney, jak wyjechałem od nich, dotarłem do Sydney, wchodząc do polskiego klubu w centrum miasta z innymi znajomymi, którzy mnie też zaprosili, a poznali mnie też tylko na internecie, Polacy. Wchodzimy do restauracji na obiad, patrzę, a tam jest Krzysztof Kaczmarek, wystąpi 23 listopada.
Plakujemy, bo podajemy
na antenie. Reklamy nawet dzisiaj pewno.
Jaki kraj jest mały, tak? Jaka Australia jest mała, jaki świat jest mały.
Tak, dokładnie. Czyli pierwsze te dystanse, czyli busz, czy pana zdaniem Australia, węże i te wszystkie pająki, to jest kwestia przereklamowana?
No chyba nie. Jeżeli chodzi o pająki, to...
Jeśli chodzi o ten nasz outback, czyli tą dzicz, tak? No bo jeśli chodzi o mieszkanie w dużych miastach, jak my jedziemy w odwiedziny do Polski i nam mówią, o te pająki, te węże. Ja mówię, no gdzie pająki i węże? To nie w miastach, tak? A w outbacku? miał pan okazję spotkać te
węże,
żyjątka?
Żywych węży nie widziałem. Spotykałem mnóstwo węży przejechanych na drogach, którymi się poruszałem. To ich widziałem bardzo dużo.
To jest na tej trasie od Perth? Tak?
Od Perth kierowałem się drogą 94, bo niektórzy mówią, nie mów drogami, powiedz miejscowości, ale no nie da się uniknąć, jadąc z Perth przez Australię Zachodnią do Australii Południowej, nie da się jechać inaczej. Trzeba jechać drogą stanową numer 94, a później się wjeżdża na bardzo długą drogę międzystanową, A1. Zresztą A1 wjechałem do Sydney. Na tych drogach właśnie spotykałem te przejechane węże, różne zwierzęta. Zatrzymywałem się, żeby je nagrać. Nie wiem, nie wiedziałem, jak się nazywają. Będę miał chwilę czasu, będę sprawdzał na internecie, co ja nagrywałem i jakie to zwierzaki, jaką mają nazwę.
A tutaj my mamy naszego, jak pan widzi, naszego polsko-australijskiego koale, które ma na imię Poluś, bo stwierdziłyśmy w momencie, kiedy dwa lata temu rozpoczęłyśmy tutaj robienie właśnie takich audycji na wizji, tak szczęśliwie się stało, że dostaliśmy dodatkowy program, godzinę programową, to stwierdziliśmy, że musimy mieć maskotkę, tak? Bo te wszystkie radia, TVN-y i polskie radia mają swoje radiowe maskotki.
Ja mówię,
no to jak może być inaczej, jak nie, ja powiedziałam nawet miś koala, bo się mówiło kiedyś miś. O,
to nie
lawina
jest,
była,
to nie
jaki
jest.
Miś!
Torbacz.
To nie miś, to torbacz. Nie dlatego, że nie wiedziałam, tylko że po prostu tak popularnie się mówiło.
I właśnie powtarzam dla naszych słuchaczy, to jest tylko koala, torbacz, nie miś.
Nie miś, drodzy państwo. Wiemy.
No ale i pasuje koala tu idealnie, a z tą flagą to całkowicie.
I to jest flaga polska.
Proszę, tutaj ma australijską doczepioną. Tak. Również i koala dostał imię. W ramach konkursu zostało ono wyłonione. Ma na imię Poluś. Także tutaj mamy też przykład fauny australijskiej.
Może jakąś piosenkę, co?
No właśnie, nie zadzieraj nosa, czerwone gitary, bo pan sobie również to zażyczył, a po piosence dalsza rozmowa z naszym gościem, panem Zdzisławem Felskowskim Felkiem.
Dziękuję.
Nie zadzieraj nosa, baw się razem z nami. Czerwone gitary to piosenka wybrana przez naszego dzisiejszego gościa, pana Zdzisława Felskowskiego Felka, który przejechał całą Australię z Perth do Sydney. Pierwsze wrażenie i właśnie te rzeczy, które szokują, już przed chwilą omówiliśmy. A teraz to, co zachwyca w Australii.
Przede wszystkim ludzie, spotkałem się nie tylko z taką uprzejmością, z takim dużym sercem, otwartością, życzliwością, nie tylko Polaków, którzy tu mieszkają, Polonią, ale Australijczykami. Naprawdę odcinek, który jechałem, Australię Zachodnią, czy również jeszcze Południową, no prawie, że każdy, kto jechał, wszyscy mi machali. Jak jechały rodziny całe, to otwierały się tylne okna i widziałem rączki dzieci, pozdrawiali mnie, machali, no byłem, jadąc te odcinki, byłem pod niesamowitym wrażeniem. Zatrzymywali się, czy potrzebuję wody, czy potrzebuję coś do jedzenia. Otrzymałem nawet w prezencie od, pamiętam, Australijczyków, którzy jechali Teslą, dali mi siatkę na muchy, którą używałem i naprawdę się sprawdziła. Naprawdę się sprawdziła
taką
i się sprawdzała.
Tak?
To się zakłada na kapelusz i mąż tej pani chciał dać mi właśnie z kapeluszem, a ona do niego powiedziała, on ma kask, daj samą siatkę. No i na kask zakładałem tą siatkę i byłem sobie spokojnie zabezpieczony. Już mnie muchy nie gryzły. Muchy nie dopadały mnie, jak miałem powiedzmy 27-28 km na godzinę. Po prostu za duży wiatr pod muchy, ale gdy podjeżdżałem pod podjazd albo był silny wiatr i prędkość spadała do 10, no to była tragedia. A ta siatka mnie w tym czasie ratowała.
Czyli pod górkę 10 km na godzinę, a tak na płasko i najszybciej to do jakiej prędkości pan dobijał?
W Australii miałem 70 km na godzinę, a z tamtego roku mój rekord, gdy robiłem Amerykę Południowej, mam nagrane, można sobie sprawdzić, 94,4 km na godzinę na zjeździe.
To jest prędkość, tak jak się jechało samochodem, no okazała, prawda? Czy nie boi się pan o jakieś upadki? Jak się pan zabezpiecza? No wiadomo, że kask. Jeszcze są nogi, kolana, ręce, dłonie.
Nie, to tylko i wyłącznie doświadczenie. Mając te moje lata, 62 lata, przypomnę. Tutaj zresztą w Australii obchodziłem swoje 24 urodziny w samotności. Ale siedząc tutaj u państwa, zrehabilitowało mi się, jestem szczęśliwy, że tutaj obchodziłem te urodziny i że mogę być tutaj u państwa gościem w stacji CBS.
SBS. Czyli doświadczenie, mówi pan, czy miewał pan upadki tu w Australii?
Nie, Nie, nigdy. I tak naprawdę, jak sięgnę pamięcią na wyprawach, nigdy nie miałem upadku na rowerze. Nigdy. W Polsce tak. W Polsce tak. Na treningach gdzieś zdarzało się, że pojazd wyjeżdżał, nie widział mnie. Wpadłem mu na maskę. Razem z rowerem wpadłem mu na maskę samochodu. Takie rzeczy się zdarzały w Polsce. Ale na każdej wyprawie i tej tutaj do Australii nigdy się nie zdarzyło odpukać w niemalowane. Mężczyzna ma tu niemalowane. Tu należy odpukać. Żeby to się... I żeby tak zostało.
Nasi słuchacze, którzy oglądają wideo, pewno będą wiedzieli, gdzie
jest niemalowane.
Gdzie jest niemalowane.
Dokładnie nasi słuchacze. Nasi widzowie.
Także nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło, żebym ja nocował u kogoś w domu. W Ameryce Południowej spotkałem jednego Polaka, a tutaj w Australii no, mnóstwo Polaków spotkałem. Na trasie spałem u nich w domu. Byłem zaproszony do nich do domu i byłem traktowany jak gość, jak swój, jak członek rodziny. To mnie zaskakuje.
Z czego to wynika, pana zdaniem?
Nie wiem. Wydaje mi się tak. Jeżeli ktoś tutaj mieszka tyle lat, 40, 30,
a już po
10
podobno im się zmienia, tak słyszymy, tak?
Ja cieszę się za każdym razem, jak spotykam Polaków, obojętnie gdzie bym nie był i słyszę polską mowę, no to serducho od razu przyspiesza, tak, ja jestem happy na maksa, że rodaka spotkałem, tak, czy w Peru, czy w Stanach Zjednoczonych, nawet w Indiach spotkałem, ale tutaj w Australii spotkałem no chyba kilkunastu Polaków, którzy mnie zapraszali do domu, w dwóch przypadkach udało mi się skorzystać z tych zaprosin. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że coś takiego mogło mnie tutaj spotkać i na koniec mojej niemalże działalności rowerowej, bo szósta wyprawa, szósty kontynent. Bo jeżeli ktoś by powiedział, no ale jest jeszcze Antarktyda. Także Afryka była, była
Afryka
Azja,
była.
Później była Azja, Indie, Nepal, do Chin i z powrotem do New Delhi. Później była właśnie Ameryka Północna, Kanada, USA, Meksyk i powrót do Phoenix na lot powrotny. No i Ameryka Południowa, która była wymagająca, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, no bo Andy, tak?
Tak.
No i tam 8000 kilometrów, 64 dni jazdy na rowerze. Udało mi się to zrobić. Kolumbia, Ekwador, Peru, Chile, Argentyna.
Kolumbia, nikt na pana nie napadał?
Chyba jestem w czepku urodzony.
No właśnie, bo tam trochę niebezpiecznie może być.
Tak, ale mnie to wszystko mijało, nie? Także później jeszcze Urugwaj, zdobyłem Brazylię, wróciłem do Montevideo, stolicy Urugwaju i stamtąd do Buenos Aires, skąd później miałem lot powrotny.
Mówiąc o tych Polakach, których pan spotkał tu w Australii na trasie, czy było ich więcej, bo mówi pan, że nie spodziewał pan się aż tylu Polaków tutaj w Australii. Nas jest tutaj relatywnie mało w porównaniu do tego, ile jest Polaków, ile mieszka Polaków w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I jaka była relacja właśnie tych spotkań tu, a tam?
Jadę tą drogą, to jeszcze była chyba 94 stanowa. No i jechały samochody osobowe, ciągnęły przyczepy kempingowe. Po chwili wymijamy się i kierowca otworzył szybę i krzyczy, co ty tu robisz w tej Australii? No to ja od razu po hamulcach, tak, oni zjeżdżają na pobocze. Okazało się, że przed nimi oni jechali na trzy samochody, sześć osób, trzy pary. Jechał pierwszy samochód i on ich powiadomił, nie wiem, czy przez radio CB, czy w inny sposób. Słuchajcie, to chyba Polak tam jedzie na tym rowerze.
Biało-czerwony.
Przekazał. I on zawrócił, dojechał, bo stanął za mną, a oni zatrzymali się z tamtej strony drogi. No i wszyscy happy, oni zadowoleni, ja niesamowicie zadowolony, że spotkałem Polaków, a to byli pierwsi Polacy, których spotkałem na trasie, no to tym bardziej. No bo potem był właśnie Beata i Krzysztof Kaczmarkowie na stacji benzynowej, a później gościłem u nich po 19 dniach w tym Melbourne.
No
później
a
był taki Marek, u niego nocowałem.
A w Stanach Zjednoczonych? Jak było?
W Stanach Zjednoczonych spotkałem Juska,
no, tam jest
kierowcę ciężarówki.
10 milionów ludzi pochodzenia polskiego.
A ja jechałem większość trasy, jechałem drogą międzystanową, numer 40. Ona biegnie z Florydy i biegnie do Los Angeles. A z Chicago, stara droga Route 66, biegnie z Chicago też do Los Angeles i mniej więcej na wysokości Nashville te drogi tam dochodzą do siebie i w pewnym momencie są równoległe. Od Juska się dowiedziałem, tego kierowcy ciężarówki, że mogę jechać autostradą. To dopiero wtedy się przekonałem, że śmiało mogę jechać, bo byłem cały czas niepewny, czy mnie policja zatrzyma, czy ktoś mi będzie trąbił, i tak dalej. I on mi przekazał, że autostradą mogę jechać, jeżeli nie mam innej alternatywy. A ta alternatywa to właśnie była ta Route 66. Jeżeli była, bo momentami jej nie ma w ogóle. Nie ma tej drogi w ogóle. To wtedy tą alternatywą jest jazda po tej drodze numer 66. Jeszcze co mi przekazał bardzo ważnego dla mojego bezpieczeństwa. Zresztą tutaj po znakach, jak ktoś jeździ na rowerze, widzi i może się zorientować. Jeżeli jest zjazd, należy zjechać, a potem z powrotem wjechać na drogę. Ja mówię, no o bezpieczeństwo chodzi. Mówi tak, bo mówi tutaj w Stanach, oni oni są w ogóle nie przyzwyczajeni, że ktoś jedzie na rowerze autostradą.
Czyli tutaj bardziej są przyzwyczajeni do tego,
tak,
że widzą.
Tak, tutaj znaki nawet pokazują, że jest rower, że mam skręcić, zjechać i z powrotem wjechać. Kierowcy to widzą. Jest ta żółta tablica ostrzegająca, tak, że tutaj na tym odcinku są rowerzyści. Także tutaj w Australii są bardziej zorientowani. W Stanach w ogóle.
I bardziej jeżdżą ostrożniej, jeśli widzą rowerzystę chyba,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. To już na jadąc z lotniska, kierowca taksówki, pakistańczyk notabene, przekazał mi, że w Australii, wtedy od niego się dopiero dowiedziałem, wcześniej nie wiedziałem, że jadąc w Australii i Nowej Zelandii obligatoryjnie należy mieć kask na głowie. Bez względu na wiek, jaki się ma. Ale jadąc na rowerze, musi być kask założony na głowie.
Tak.
I jeżeli samochód mnie wyprzedza, to musi zrobić taki łuk i bezpiecznie, tak żebym, bezpieczną odległość, żeby absolutnie mnie nie zahaczył. Co absolutnie nie jest zawsze prawdą.
Ani nawet zdmuchnąć.
O właśnie. Gdzie pociągi drogowe, w ogóle kierowcy tego nie przestrzegają. Niemalże ocierały się te samochody o mnie, a ciągnęły trzy,
w Stanach,
a nawet
w Stanach Zjednoczonych, czy mówi pan w Polsce?
Tu w Australii. Tu w Australii. Kierowcy tych ciężarówek, pociągów. Gdzie przy silnym wietrze ja muszę naprawdę robić wszystko, moje umiejętności na maksa wykorzystać, żeby mnie tam nie wciągnęło. Tak, nie wciągnęło, tak, bo to zawirowania powietrza dochodzą do tego. Nie?
Za chwilę ponownie powrócimy. Kilka komunikatów lokalnych. Jeszcze zanim się z panem pożegnamy, ostatnie pytanie, bardzo ważne. Drodzy państwo, 3,5 minuty do końca naszego programu i to kluczowe pytanie. Czego pana nauczyły te wyprawy? Czego pan się nauczył o sobie, o ludziach, o świecie?
Myślę, że zwiększyła się, pojawiła tolerancja. Wiem teraz, co to znaczy ta tolerancja i wyrozumiałość wobec ludzi. Ludzka dobroć, bo tylko z taką się spotykałem na tych wszystkich wyprawach, a w Australii już na pewno, tak jak mówiliśmy wcześniej. I myślę, że tak jak się mówi, że dobro wraca, nauczyłem się właśnie tego. Chyba jestem lepszym człowiekiem, jak zaczynałem te swoje wyprawy. Te wyprawy spowodowały to, że chyba myślę, że jestem lepszym człowiekiem dla tych innych. I z tego się bardzo cieszę.
To bardzo piękne. Mówi się, że podróże kształcą, ale tutaj ten element tego wysiłku...
Uszlachetniają.
Uszlachetniają, tak. Ale tutaj ten element tego wysiłku ogromnego też chyba uzmysławia nam wszystkim, żeby zrozumieć to, że aby coś osiągnąć, to wymagany jest ogromny wysiłek, poświęcenie, że nie ma nic takiego, bo niektórym się może wydawać, a na przykład jakiś tam sukces osiągnął, a no to coś tam mu się udało, albo a przyjechał w Australię, a no niektórzy ludzie są sceptyczni, a to nie jest prawda, to naprawdę z siebie dużo dać, żeby coś osiągnąć.
No chyba tak. I tutaj żona kiedyś mi powiedziała, że ten twój rower to jest twoja druga miłość. Ja mówię, to się zgadza.
Dobrze, że nie pierwsza.
Pierwsza to jest właśnie, jesteś ty i moja rodzina, a druga miłość to mój rower. Moje wyprawy.
Pięknie, pięknie mieć pasję i pięknie realizować swoje marzenia. My panu dziękujemy serdecznie za przybycie do studia, za odwiedzenie nas. Życzymy panu wszelkich sukcesów, jeśli chodzi o realizowanie dalszych tutaj wyczynów. No, dziękujemy za takie pozytywne wrażenia i podzielenie się tymi wrażeniami z nami, naszymi słuchaczami, a także widzami.
Dziękuję.
Żegnamy państwa, zapraszamy do...
Dziękuję.
Oglądania nas na wizji dzisiaj po południu, a także słuchania materiałów wszelkich, które są dostępne na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish, a także na naszym Facebooku SBS Polish, a naszym gościem dzisiaj był pan Zdzisław Felskowski, Felek, który przejechał przez Australię z Perth do Sydney. Dziękujemy jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziękuję państwu, Dorota Banasiak
i Joanna Borkowska-Sorucić.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.
Psst. starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.